Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Spotykamy się z Państwem dzisiaj, jak również zaproszonymi do naszego studia gośćmi, którymi są pani Maria Bienkiewicz, przewodnicząca Fundacji Nazaret, oraz pan profesor doktor habilitowany Michał Troszyński. Spotykamy się z naszymi gośćmi dzisiaj, by rozmawiać o wartości życia. Czym jest życie i dlaczego ono jest takie cenne? Chcąc przybliżyć również sylwetki naszych zaproszonych gości, wiemy, że pani Maria jest przewodniczącą Fundacji Nazaret. Pani Mario, czym fundacja się zajmuje? Przypomnijmy naszym widzom i słuchaczom.
Ponad 20 lat temu zacząłem zajmować się ratowaniem życia dzieci nienarodzonych. Właśnie tutaj bardzo pomagał mi w tym czasie pan profesor Troszyński, który w tym czasie był krajowym konsultantem patologii ciąży. I ja miałam często skierowania lekarskie wydawane przez docentów ginekologii i położnictwa, profesorów, jako no, przypadki konieczne do tego, aby dziecko zostało zabite. Tymczasem pan profesor Troszyński wszystkie te przypadki prowadził. Tutaj muszę wspomnieć, że niezależnie od pory dnia czy nocy zawsze był do dyspozycji tych kobiet. Zawsze mogłam zadzwonić o każdej porze dnia czy nocy i zawsze służył pomocą. Dziś te dzieci są, tutaj jest jedno takie dla nas chyba wszystkich szczególne, dla nas taki szczególny fakt, że po pierwsze nigdy żadne dziecko nie urodziło się chore, a po drugie dziś z perspektywy lat te dzieci są niezwykle zdolne. Są to już, no wielu jest studentów i są to zdolne ponad przeciętną, powiedziałabym, naprawdę wybitni młodzi ludzie.
Pani Mario, pani również i pani fundacja zajmowała się pochówkiem dzieci nienarodzonych.
To było moje marzenie już od bardzo wielu lat, które zostało zrealizowane 20 października ubiegłego roku. No właśnie cały czas zastanawiałam się nad tym, co się dzieje z ciałami tych dzieci zabitych czy zabijanych. Mogę dodać z milionami, dlatego że od 1956 roku do grudnia 1985 Polska Agencja Prasowa podała, że tylko w szpitalach wykonano 36 milionów aborcji.
Więc dzieci niewinnych.
Niewinnych, najbardziej niewinnych. I teraz jak ja tak patrzę na te dzieci uratowane, tak często sobie zadaję pytanie, patrząc na te piękne dzieci, i zadaję sobie pytanie, ileż Polska zubożała o tak wybitnych ludzi, o tak wspaniałych ludzi, właśnie jakim były na pewno te dzieci, które zostały pozabijane.
Pani Mario, bardzo dziękuję. Jest również z nami pan profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych Michał Troszyński. Panie profesorze, pan w swojej biografii, w swoim życiu zawodowym pełnił wiele funkcji, a niektóre tylko z nich postaram sobie tutaj państwu przypomnieć. Między innymi pan profesor pracuje w Instytucie Matki i Dziecka na Klinice Położnictwa i Ginekologii. Również sprawował pan funkcje takie jak krajowy specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, wicedyrektor do spraw matki w Instytucie Matki i Dziecka, przewodniczący sekcji demografii medycznej Komitetu Nauki Demograficznego Polskiej Akademii Nauk oraz członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciel Kliniki Położnictwa i Prenatologii Instytutu Matki i Dziecka i przewodniczący Krajowego Zespołu Naturalnego Planowania Rodziny. W tych instytucjach, które pomagają kobiecie, pomagają rodzinie, pan profesor czynnie uczestniczył. Panie profesorze, skąd ta chęć dla niesienia pomocy człowiekowi?
No, jestem lekarzem i od tego jestem. Więc jest może to pewien przypadek, że akurat zostałem ginekologiem i to jest zasługa mojego szefa, mojego profesora Roszkowskiego, który mnie od samego początku, od pierwszego zetknięcia na sali porodowej w czasie ćwiczeń już zaangażował na pół etatu. I jego współpraca z nim właśnie już trwała 19 lat. On jego zasługi to są znane w kraju, nieprawda? I właściwie on mnie też od początku mnie ustawił, kształtował. Ja chciałem być chirurgiem. A profesor mówi, jak ja podpisywał mi to wniosek na przyjęcie do tego, mówi, nie będziesz grzebał w całym brzuchu, będziesz ginekologiem. A potem to jest, po prostu ta klinika wciąga ogromnie. I to jest specyfika kliniki położniczej, nie daje się porównać z żadną inną. No, tak sloganowo można powiedzieć, to jest jedyna klinika, z której dwa razy tyle wychodzi, jak wchodzi. Już takiej drugiej nie ma. Poza tym to są przede wszystkim kobiety młode, mocne, jak to się mówi, i zdrowe. Chorych tam jest niewiele, więc sama radość. Także bardzo optymistyczne to jest wszystko. Ale to jest, to tak spojrzeć na to ogólnie. Ale tam cierpienia też sporo może być. A poza tym i troski dużo. Pamiętajmy o tym, że poród trwa nie tak długo. Kobieta nosiła to dziecko przez 9 miesięcy, przygotowywała się do tego i potem w bardzo krótkim czasie ta cała sprawa zostaje rozwiązana. To jest, jak tak wniknąć, to musi być dla niej duże przeżycie. I to przeżycie macierzyństwa, które piętnuje kobietę, nikt już więcej nie jest w stanie odczuć. Żaden mężczyzna. Właśnie miałem telefon, moja córka, która słyszała rano, jak ja mówiłem, i mówi, że ja tak na tych mężczyzn powiedziałem negatywnie ten. A ja mówię, Aniu, poprawię się w drugim moim wystąpieniu. I więc oczywiście mężczyźni też, tak, ale pamiętajmy o tym, że kobieta od początku czuje się już matką. Macierzyństwo zaczyna się od momentu, kiedy ona poczuła, że nosi już to dziecko. Natomiast bardzo często ojciec dopiero wtedy, jak zobaczy, jak ono się urodziło. Oczywiście teraz mamy cały szereg przede wszystkim wiedza jest o wiele większa. No ja mam tyle lat, że mogę to już powiedzieć, 50 lat przecież pracuję w tym zawodzie. Przeszło. I to, co na początku było, to rzeczywiście te informacje, które były dość skąpe. Dzisiaj przy naszej możliwości wizualizacji tej ciąży prawie od początku i ten kontakt to jest tak przekonujący, że na to już tutaj nikt nie ma żadnego argumentu, żeby powiedział, że to nie jest życie i że to nie jest coś, co ma tą wartość właśnie od początku.
Panie profesorze, właśnie, postawmy sobie pytanie i spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, na które nauka odpowiada. Jednakże ta odpowiedź często jest zacierana przez media. Kiedy rozpoczyna się życie?
No to jest prawda banalna, to powinni, jak to od kiedy? Od spotkania tych dwóch komórek płciowych, nieprawda? Plemnika i od zapłodnienia po prostu, od spotkania tych. Najlepiej opracowane to jest właśnie w tej broszurce, którą ja tu przeniosłem, embrion to już człowiek, więc to jest książeczka, która została wydana we Włoszech z dużym talentem i z humorem napisana, a przy tym bardzo wykorzystane, wszystkie są najnowsze informacje i genetyczne, i mnóstwo jest tam tych rysuneczków i fotografii. Ja byłem na zjeździe w Mediolanie i kiedy tam na dużych planszach to było przedstawione, koniecznie chciałem to mieć. Zwróciłem się do profesora Bilinamini, a on mi, proszę pana, proszę bardzo. I przyniósł mi książeczkę, mówi, w jakim języku pan chce? No, w angielskim, dobrze. A ja potem go poprosiłem, czy ja mogę to w kraju. A to był akurat kongres ginekologów katolickich międzynarodowy. Mówiłem, ale proszę bardzo. I więc dostałem copyright na to za darmo. Pieniędzmi, które właśnie, jak już tu było wspomniane, byłem tym przewodniczącym Krajowego Zespołu Naturalnego Planowania Rodziny. Tam nieduże pieniądze dostawaliśmy, ale jedno z tych takich dotacji wykorzystałem na wydanie tego. Uważam, że ta broszurka powinna być znana wszystkim w szkołach. Powinna być po prostu, liceum już nie powinno się skończyć bez znajomości tych rzeczy. Pięknie napisana i wydana. Tak, także dzisiaj informacje mamy już dostateczną ilość. To jest jeden aspekt, nieprawda, osobisty i tej matki i tak dalej, rodziny. Druga rzecz tutaj jeszcze jest, która jest bardzo cenna dla mnie i w ogóle powinna być szeroko znana. Nasze dziecko przyszło na świat. To jest świadectwo kilkudziesięciu matek, które miały ogromne trudności z utrzymaniem ciąży i po prostu środowisko było przeciw nim. a miały trudne życie. Niektóre z nich miały naprawdę, mogły mieć duże obawy o swoje życie, o zdrowie tych dzieci. Przewalczyły to wszystko, psychicznie wytrzymały wszystko, nieprawda? To są piękne ich relacje z tego. Więc oczywiście ja spotykam się z tymi kobietami też często w gabinecie lekarskim, nieprawda, ale tu to zostało zebrane i to jest, to powinno być też szeroko znane. A taki ogólny aspekt tej historii to jest taki, no my jesteśmy narodem, który... To chyba powiedział ksiądz kardynał Wyszyński. Naród, w którym narodzą się dzieci, ginie. No, u nas w tej chwili jesteśmy w sytuacji demograficznej złej. Dlatego, że rodzi się nas o połowę mniej niż powinno, żeby była zastępowalność pokoleń zachowana. To znaczy, no to już taki jest czynnik, który się już nie będę go przytaczał, ale to są fakty.
Tym bardziej, że panie profesorze, przypomnijmy, przez 12 lat pełnił pan funkcję przewodniczącego sekcji demografii medycznej Komitetu Nauki Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i stąd też na ten temat bardzo cenne są pana wnioski i uwagi.
No właśnie, bo to w to weszliśmy bardzo dawno, to jeszcze za czasów, kiedy ja pracowałem z profesorem Rożkowskim, on był przed tym przewodniczącym, potem po nim ja to objąłem. Demografowie potrzebują też z nami kontaktu, a może bardziej jeszcze my. Także medycyna, położnictwo dość jest związane. Także informacje wszystkie ja miałem. I ja wykorzystałem tyle, że w roku 2000 na przełomie wieków jedną dotację wykorzystałem na taką pracę, ankietę macierzyństwa, gdzie było zebrane przy dobrej metodzie zresztą statystycznej we współpracy z Komitetem Nauk Demograficznych, gdzie były matki te, które rodziły. Wybrane z wszystkich z kraju, nieprawda? Reprezentacyjna grupa 2000 i ich przeszłość położnicza to były te, które w tym dniu, w tym miesiącu grudniu, na przełomie grudnia, stycznia rodziły. Więc ta przeszłość ich to bardzo jest pouczająca. Między innymi ja tylko niektóre rzeczy może powiem. Więc wynika z tego tak, że kobieta, która pierwszej ciąży nie przerwała, przeważnie już nie miała. Nie przerywała następnych też. Ale ta, która przerwała pierwszą ciążę, to przeważnie nie była jedyna. Oczywiście przy dłuższym stażu, bo tam dużo połowa z nich to rodziła pierwsze dziecko dopiero. Tak. To jest taki aspekt właśnie, jeżeli chodzi o ten. Demografia. No, na ten temat mógłbym nieco powiedzieć, rozwinąć. Nie wiem, czy mamy aż tyle czasu.
Mamy troszeczkę czasu, tak. Ale zanim, panie profesorze, jeszcze do demografii powrócimy, poprosimy o więcej szczegółów na ten temat. Kwestia właśnie zabijania dzieci poczętych. Czy są jakieś przeciwwskazania medyczne, które mogą jakoś zakwalifikować życie poczęte do unicestwienia na jego etapie prenatalnym?
Więc na dzisiejszym stopniu naszej wiedzy nie. To wszystko, co my mówimy, to jest historia była. Ja znam te podręczniki sprzed 20-30.
Z jednej strony, panie profesorze, jest to historia czy histeria też?
Proszę?
Historia czy histeria osób, które boją się właśnie odpowiedzialności rodzicielstwa?
Matki mogą się bać. To mogą mieć takie. Ale tu jest lekarz od tego, żeby stanął. I powiedział, ile jest takich matek, które bardzo się boją, nieprawda? Ale jeżeli oni widzą, jeżeli lekarz bierze odpowiedzialność za tą ciążę, nieprawda, i żona chce i chce prowadzić, to one to nie rezygnują z tej ciąży. O takich, jeżeli myślimy. Są inne, które z góry dawniej przede wszystkim były zdecydowane, że one nie chcą być w ciąży, nieprawda? Oczywiście dzisiaj inaczej ta sprawa wygląda niż kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj to wygląda to w ten sposób, że rozpowszechniona jest antykoncepcja, która te kobiety przeważnie w ten sposób prawdopodobnie sobie to radzą. Natomiast my lansujemy naturalne planowanie rodziny, które to znaczy naturalne metody planowania rodziny. Tutaj ta książeczka jest, tu inne. Myśmy w to weszli jeszcze swego czasu, 50 lat temu, jak tylko ustawa weszła, to z 57 roku.
6.
Szóstego, tak? gdzie widzieliśmy jedyny ratunek, przeciwstawienie się rozwinięciu, a wtedy ta wiedza na temat naturalnego planowania rodziny była skąpa. Dzisiaj to mówimy już prawie wszystko. Oczywiście jest inna filozofia, to zupełnie co innego, jeżeli mówimy o antykoncepcji, a co innego o naturalnym planowaniu rodziny, bo tu się włącza mózg i rozum, a tam mechaniczna historia, zupełnie co innego. A teraz pamiętajmy o tym, że kobieta łyka, powiedzmy, tą tabletkę przez cały miesiąc, a płodna jest tylko kilka godzin. A bierze cały czas, nieprawda? I to nieraz latami. Nie ma, nie może to być bez skutku na jej organizm. I wiemy o tym, prac jest na ten temat dużo. Odpowiedź na to jest taka, że no tak, ale jak to się mówi, wybieramy mniejsze zło. Teraz, jeżeli chodzi o naturalne planowanie rodziny, to tu jest działanie celowane. W tych dniach, w tych godzinach, w tym, kiedy ona jest płodna, może uniknąć tego. Z tym, że naturalne planowanie rodziny nie polega na metodzie, tylko na innym spojrzeniu na życie.
Na
nie
myśleniu
my
i na dyscyplinie.
O tym decydujemy.
Również i na myśleniu i na dyscyplinie, panie profesorze.
No ja myślę, że jest ktoś wyżej. I my tutaj, nasz wpływ to jest tego, możemy coś planować, ale to planowanie nasze jest, może być zawodne i pamiętajmy o tym. I ci, którzy wybierają to biorą to pod uwagę. I jeżeli ciąża się zdarza, nie jest zwykle tragedią. Ile razy się rozmawia, to wtedy okazuje się, że ta kobieta... Ja właśnie z tej ankiety też taki wniosek mogłem wyciągnąć, że były te, które miały tam 10-15 lat stażu małżeńskiego, stosowały nieraz różne metody, a pod koniec przechodziły na metody naturalnego planowania rodziny przeważnie. I mówiły, i nawet w wersji takiej jakiejś skróconej, bo mówiły, już tak znają dobrze swój organizm, że one wiedzą kiedy. A nawet jeżeli zdarzało się, że ona zaszła w ciążę, no to urodziła. To nie był problem tego typu.
Inne nastawienie. Panie profesorze, stwierdził pan, że nie ma przeciwwskazań dla zabójstwa dziecka nienarodzonego. Natomiast jeżeli takie dziecko się uniknie zabójstwa w okresie prenatalnym, czy nosi na sobie jakieś piętno?
To by tutaj, to właśnie w tej książeczce to jest na ten temat.
Piętno ocaleńca na przykład?
Proszę?
Piętno ocaleńca?
Może być. Może być. Tak, to psychologia by dużo powiedziała, nieprawda? Lekarz mniej może z tym ma do czynienia, ale tutaj odkrywa takie historie. Na przykład ojciec takiego dziecka kiedyś powiedział temu dziecku, że ono miało nie żyć, że ono nie chciał tego dziecka, nieprawda? No i to dziecko się załamało, musiało być leczone, nieprawda? Ale tu są piękne zresztą przykłady na ten temat. No tragedii jest sporo tego typu, na pewno. I tu one są przedstawione. Ja myślę, że to powinno też być upublicznione, szerzej znane. Mnie brak takiej podobnej książeczki, żeby była napisana od strony lekarzy. Ci, którzy mają do czynienia z tymi przypadkami, żeby oni to powiedzieli. Nie mówię, tak samo może i mężowie, gdyby ojcowie tych dzieci. To już jest trochę trudniej, ale lekarze mogliby.
Ale panie profesorze, pani Maria miała styczność właśnie i kontakt z dziećmi, które uniknęły zabójstwa etapie prenatalnym swojego.
Ja myślę, że ja mogę bardzo dużo powiedzieć przepraszam, na ten temat, bo miałam kobiety, znaczy ja w ogóle przyjmowałam kobiety, które już były przyjęte do szpitala. W latach 80. to był nie lada wyczyn. Oczywiście bez różańca, bez modlitwy nie udałoby mi się nic zrobić, od razu to mówię, bo to była ogromna walka duchowa. Ale mnie samą, ja zresztą w ogóle pojęcia nie miałam o tym, że dziecko, załóżmy, które ma 5 tygodni życia pod sercem matki, że to dziecko potem będzie czuło, będzie przeżywało. To wiele osób zauważało i widzi do tej pory, że te dzieci były inne, zachowywały się inaczej. I mogę powiedzieć, że dziś Wiele z nich, z którymi mam kontakt, są studentami i do dziś widać ogrom cierpienia. Leczenie polega tylko i wyłącznie na tym, że takie dziecko dowiaduje się prawdy i przebaczenia. I właściwie to wszystko.
I to jest cała forma terapii, która jest...
To jest cała forma terapii i tutaj nie ma tabletek, tutaj nie ma żadnych metod innych leczenia, jak tutaj jest po prostu poznanie prawdy.
Poznanie prawdy, ale też i modlitwa.
I modlitwa. Przede wszystkim modlitwa to jest w każdym wypadku. Ja tutaj też jako obrońca życia chciałabym powiedzieć o sile modlitwy. Może tutaj na koleżankach i kolegach obrońcach życia ze Stanów Zjednoczonych. Oni tam byli przecież nawet za tą swoją postawę wtrącań do więzień. Okazało się, że w momencie, kiedy tutaj pan profesor kiwa głową, bo nikt nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co to było w latach 70. czy 80., kiedy ja ratowałam te dzieci. To była walka, tak jak mówię, bez wielkiej modlitwy nic by się nie dało
robić. To nie
robić.
Była tylko bitwa, ale cała wojna niemalże
cała wojna,
o życie.
Tak, dokładnie. Bo z jednej strony wmawiano kobiecie, że to jeszcze nic nie jest, że można usunąć. Z drugiej strony no, przychodzi ktoś taki jak ja i mówi, że nie ma wskazań społecznych, bo jeżeli są wskazania społeczne, jeżeli matka ma trudną sytuację, to nie może być rozwiązanie polegające na zabiciu jej dziecka, tylko na udzieleniu jej wszechstronnej pomocy. Tak samo jak wskazania lekarskie były pod... Kobieta dosłownie miała infekcję, była zaziębiona, to już jest wskazanie lekarskie do zabicia tego dziecka. Także to było bardzo naciągane, ale naprawdę bardzo naciągane. Ja zresztą każdej jednej matce mówiłam, że ona do końca nie wie, czy ona urodzi zdrowe, czy chore dziecko, bo najzdrowsza kobieta, ja myślę, że pan profesor to samo powie, że żadna kobieta do końca nie wie, ale oczywiście... Faktycznie wszystkie dzieci rodziły się żywe. Ja tutaj jeszcze wracając do Stanów Zjednoczonych, tutaj pragnę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy obrońcy życia zaczęli adorować Najświętszy Sakrament, kiedy zaczęli modlić się, to wtedy no, tam jest ogromny w tej chwili spadek liczby zabijanych dzieci. Właśnie to jest walka duchowa i powiedziałabym jako obrońca życia, że ta walka rozgrywa się wyłącznie w sferze duchowej. Tutaj nawet pan profesor opowiadał mi o różnych takich przypadkach, kiedy kobieta nawet nie chciała myśleć o urodzeniu tego dziecka. Ja też miałam takie sytuacje. Zawsze robiłam wszystko, żeby jeszcze przeciągnąć jeden dzień tą aborcję. Dzwoniłam do zgromadzeń zakonnych, prosiłam różnych swoich przyjaciół i właśnie poprzez modlili się, ofiarowali post, modlili się przed Najświętszym Sakramentem, efekty były niesamowite. Ta sama kobieta przychodziła potem 180% stopni zupełnie inna i mówi, proszę pani, ja to dziecko urodzę i wszelką pomoc od pani przyjmę.
Czyli można ratować życie.
Można
ratować życie. Natomiast powróćmy, panie profesorze, bardzo dziękuję pani Mario, do tego właśnie, jak zabójstwo dziecka nienarodzonego może niszczyć całą strukturę demograficzną i szkodzić nie tylko matce, nie tylko źle wpływać na jej otoczenie, ale całe społeczeństwo.
No tak, no to jest taki syndrom właśnie, że nas jest za dużo, się rodzi. Było tak.
To jest syndrom, czy tylko jakieś twierdzenie niczym nieuzasadnione, czy tworzenie sytuacji zagrożenia, bo fakty są faktami, właśnie, ludzie są i Bogu należy dziękować, bo życie ma wartość.
Tak. Ja może na to odpowiem, że wszystko rozgrywa się na początku tego małżeństwa. Jak to małżeństwo jest zawarte? Jeżeli to małżeństwo od początku rozmawia z sobą na ten temat, to jest zupełnie inna sytuacja. Inna jest sytuacja, kiedy na ten temat rozmów w ogóle nie ma. Bardzo często tak bywa. Ja oprę się na takim przykładzie, który... A poza tym moda. Wiemy, jak media dzisiaj działały i działają i działały przed tym straszenie, że za dużo dzieci się rodzi i tak dalej. Już dzisiaj tego nie mówią, bo już teraz mamy ten dół demograficzny, ale tak było. Więc jeżeli my w tej chwili zeszliśmy tak nisko, że nie ma już zastępowalności pokoleń i jak demografowie twierdzą, będzie bardzo trudno to odtworzyć, żebyśmy wrócili przynajmniej do takiego poziomu stabilizacji, to jest to wszystko się rozgrywa w poszczególnych rodzinach. I teraz takie młode małżeństwo na początku, na starcie, ma wszystkie walory, wszystkie biofizyczne są optymalne do urodzenia dziecka na starcie. Natomiast jeżeli chodzi o czynnik socjoekonomiczny, to on jest, ma niski poziom, bo tak, wykształcenie może jest, ale jeszcze zawodu nie ma mieszkania i tak dalej. I teraz zależy, co oni wybiorą. Jeżeli w pierwszym, to są też stwierdzenia demografów zresztą francuskich, jeżeli w pierwszych trzech latach małżeństwa nie urodzi się pierwsze dziecko, to szansa na urodzenie tego dziecka do piątego roku trwania małżeństwa spada o 50%. Jeżeli jednak urodziło się, to wtedy jest szansa, że do piątego roku życia urodzi się, trwania małżeństwa urodzi się drugie dziecko. Jeżeli drugie się urodziło do piątego roku życia, to jeszcze jest 10% małżeństw, które jeszcze urodzą trzecie dziecko i następne dzieci. I to, więc tak to jednak skutkuje. My w tej chwili mamy sytuację tego typu, że małżeństwa się zawiera trochę później. Mniej więcej około 5 lat przesunęło się to, może nie zupełnie, ale mniej więcej w tym. Dlaczego? No tutaj to działa, po pierwsze, wykształcenie, zdobycie zawodu, nieprawda, i tak dalej. To przesuwa ten termin. To jest jedno. A powtórę właśnie z czasem, po paru latach, już odchodzi ta chęć na to rodzenie tego dziecka i odkładają dalej. I potem się okazuje, że po 5 latach, między 5 a 10 rokiem trwania małżeństwa, część z nich jest niepłodna lub ma trudności w ogóle w zajściu w ciążę.
No i w tym momencie, panie profesorze, przychodzi nam tutaj na pomoc nauka i ostatnie bardzo osławione zapłodnienia in vitro. Czym one są? I czy są wskazania i czy pan profesor by zalecał taką technikę, bo to już jest technika prokreacyjna?
Tak. No więc właśnie, no to jest nagłośnione bardzo. Mówią ci, którzy się tym zajmują, że jest 900, zdaje się, tysięcy, o ile się nie pomyliłem, to piszę w tym, w prasie, 900 niepłodnych małżeństw. Teraz bezpłodnych oni to nazywają. Teraz ja się pytam, co to jest bezpłodne małżeństwo? Czy to, które nie chce i nie zachodzi w ciążę, nieprawda? Bo to jest co innego, więc definicja jest niejasna. To wszystko jest robione pod kątem widzenia zdobycia pieniędzy na to in vitro fertilization i te wszystkie metody, które do tego prowadzą, bardzo drogie zresztą, bo przygotowanie i tak dalej. Ja jestem absolutnie negatywnie nastawiony do tego, bo uważam, to po pierwsze, bardzo dużo jest małżeństw takich, które można w inny sposób doprowadzić do zapłodnienia. Trochę dłużej to może trwać, ale można. To jest jedna sprawa. A powtórę, weźmy to pod uwagę, że przy tym samym procederze my nigdy nie wiemy, jaki będzie koniec końców wynik dalszy rozwoju tego dziecka, które jest nie w łonie matki od początku wyhodowany, jak to będzie rzutowało na następne pokolenie. Na szczęście to nie jest duża grupa. Na Zachodzie trochę więcej tego jest, ale też może tam może rzutować bardziej niż zresztą u nas. Z tym się wiąże cały szereg jeszcze innych rzeczy, na przykład ciąża mnoga, gdzie się zapładnia się więcej komórek niż jedną, żeby dostać szybciej efekt i są embriony, które potem się traci albo się trzyma w inkubatorze czy gdzieś w zamrażarce. Nie wiadomo, co z tym zrobić.
No więc w tym przypadku rodzą się kolejne tutaj etyczne.
To jest duży problem
sprawy.
Etyczny, moralny, nieprawda? On jest dyskutowany w wielu krajach i w wielu tych. Na początku tej drogi jeszcze tak społeczeństwo nie zdawało sobie z tego sprawy, ale ja sam się spotkałem z tym może z 20 lat temu, bo to były lata 80, no to już jest 20 lat, to oczywiste. I nawet w uniwersytecie, który ma firmę, że jest katolicki, Brukseli. I tam też była komórka, jeszcze był zakład, gdzie właśnie hodowało się in vitro. Ja pytam, mówię, a ten szyld to nic nie znaczy. A on mówi, no wie pan, ale to jest eksterytorialne, bo myśmy to bo musimy też z czegoś żyć. O. I tego typu podejście. Także to wtedy tak było. Dzisiaj bardziej ostro to wygląda i w tej chwili jest dyskusja bardzo. Znamy pracę Butylione, nieprawda? I wiemy, kto to był, nieprawda? I on teraz są na tym bardzo... jest ta etyczna jego cała ta rozprawa, ona tam bardzo dobrze to naświetla. I to jest dyskutowane. No będzie, ten proceder będzie prawdopodobnie istniał, ale UNA chyba nie ma dużej szansy na większy rozwój, myślę. Mam nadzieję. Jesteśmy trochę zdrowszym, mimo wszystko, społeczeństwem niż Zachód. Dowodem jest na przykład to, że oni się dziwią, że mamy tak mało tych nastolatek zachodzących w ciąże. Bo u nich jest po 20%, nieprawda, a u nas jest około 8%. No to tak można...
Więc jeszcze różnice są. Zapraszam również naszych widzów i słuchaczy do wspólnych rozmów z panią Marią Bieńkiewicz, prezesem Fundacji Nazaret oraz panem profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych, panem Michałem Truszyńskim o wartości życia z naszymi gośćmi dzisiaj w studio telewizji Trwam i w studio Radia Maryja rozmawiamy. Numer telefonów do Torunia to oczywiście numer kierunkowy 056, następnie 657 0011 i 657 0012 to numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski. Dla tych z Państwa, którzy odbierają nasz program poza granicami ojczyzny, to 657 0013 i 657 0014. Serdecznie zapraszamy do wspólnych rozmów i pytań do dzisiejszych naszych gości. Raz jeszcze przypomnę, o wartości życia rozmawiamy. Pan profesor jest również znanym w Polsce specjalistą. Między innymi był krajowym specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii, zastępcą dyrektora do spraw matki w Instytucie Matki i Dziecka, przewodniczącym sekcji demografii medycznej Komitetu Nauki Demograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dużo doświadczenia ma pan profesor, stąd też i wiele funkcji zajmowanych przez pana profesora w ciągu półwiecznej kariery zawodowej, tak? Pani Mario, jak układa się pani współpraca zarówno z matkami, które nie chcą urodzić, nie mogą zaakceptować i przyjąć do wiadomości, że staną się właśnie matkami? Od czego to się wzięło? Skąd taka inspiracja i chęć pomocy?
Przepraszam, nie wiem, od czego to się wzięło, bo cały czas, przez całe życie uciekałam od tego problemu. Bardzo mocno uciekałam przed tym problemem. Jakoś nie wiem czemu, jakoś lękałam się. W momencie, kiedy tam kiedyś rozmawiałam ze swoją koleżanką, która przyjmowała kobiety, koleżanką lekarzem ginekologiem, która przyjmowała kobiety w izbie przyjęć, i po prostu jako koleżanki rozmawiałyśmy sobie i ona powiedziała mi, że właśnie przyjmuje takie kobiety i że ona ma taki duchowy problem, dylemat. Właśnie to był ten moment w moim życiu, właśnie o 180 stopni odwrotu. Tak jak uciekałam przed tym problemem, w tym momencie pytam ją, czy sobie zdajesz sprawę z tego, że kiedyś też umrzesz, i pytam, jaka będzie twoja odpowiedź na sądzie ostatecznym za to wszystko, co ty robisz. No ona mówi, no ja wiem, to wszystko wiem, ale jeżeli jesteś taka mądra, to przyjdź, pomóż mi. No właśnie to się tak zaczęło. Grupa koleżanek, kolegów, ginekologów, położników, grupę położnych. No i to wtedy była taka ścisła konspiracyjne działanie. Te kobiety były przyjęte do oddziału. Czasami wychwytywałam te, które się zapisywały. To była walka, o której dziś nie potrafię mówić bez wzruszenia, bo to było naprawdę niesamowita walka. Dziś osoby nie są w stanie pojąć tego, co się odczuwało wtedy, kiedy była taka ogromna presja, kiedy po pierwsze lekarze, którzy chcieli zrobić specjalizację, nie mogli, jeżeli nie zabijali dzieci. A tutaj ktoś pojawia się, co prawda konspiracyjnie, ktoś, kto odwodzi od tego zamiaru. Z jednej strony tu się szeroko mówiło jako dobre rozwiązanie, a z drugiej strony ktoś tutaj zjawia się, ktoś, kto mówi, że to jest złe rozwiązanie.
No właśnie, tylko i też finał zapomina był taki, się mówić często o konsekwencjach tego,
tak,
jak to określano.
Zespół postaborcyjny, tak, bo w ogóle ten zespół postaborcyjny po pierwsze nie istniał, po drugie...
To znaczy nie był zdefiniowany.
Nie był zdefiniowany. Finał był taki, że...
Ale istnieje i istniał.
Tak. Finał był taki, że dziennie udawało mi się wyrwać z podnóża troje, czasami nawet do siedmiorga dzieci.
Nawet usiłowanie wystarczy, żeby już potem...
Żeby ktoś nawet usiłował właśnie stanąć w obronie, to już były ostre konsekwencje. Ja pamiętam, pan profesor też zna nieżyjącego już dziś pana profesora świętej pamięci, docenta Marzinka, który był szefem szpitala Brudnowskiego. I on powiedział w swoim zespole lekarzy, że nie może być przyjęta żadna kobieta do aborcji, jeżeli nie przejdzie rozmowy ze mną. No i wtedy było ogromne żniwo uratowanych dzieci, ale też lekarze. Ja każdą wolną chwilę spędzałam na rozmowie z nimi. Wielu też udało się uratować, po prostu wielu też zrozumiało, że to, co robią, to jest złe, to jest bardzo złe. Później zaczęłam dostrzegać ogrom cierpienia. Ja przede wszystkim, wchodząc w ten problem, ja na niczym się nie znałam. Ja kompletnie nie wiedziałam o tym, że to dziecko, załóżmy, to dziecko, które rozwija się pod sercem matki, że ono też tak bardzo mocno przeżywa, nawet będąc w 5. tygodniu ciąży. Nie wiedziałam też, że to może rzutować na całe rodziny. Byłam zaskoczona, jak załóżmy dziecko, które miało zginąć, zostało uratowane, urodziło się, jak potem całe rodziny nawracały się. To było tak, że te rodziny czasami były po kilkanaście lat kontaktu z Kościołem nie miały i te rodziny raptem prosił mnie o pomoc, żeby pomóc we wszystkich sakramentach.
Czyli uratowane życie również potrafi nawrócić całe rodziny i całe
środowisko.
Rodziny,
całe środowisko.
Pani Mario, za chwileczkę powrócimy do tematu, tylko odbierzmy telefon. Halo, słuchamy.
Halo.
Prosimy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto telefonuje do nas?
Henryk z Wrocławia.
Słuchamy Pana, Panie Henryku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze i wita.
Teraz i zawsze.
Witam gości w studio Ojca i mówię tak, że zabija się dzieci i to na to nie ma prawa na razie, bo to nie wiadomo, kto żeby zatrzymał to zabijanie. I teraz tak, zabija się dzieci nienarodzone, a zabija się też chorych ludzi i starszych ludzi. Ja mam dopiero 52 lata i gdybym nie modlił się, gdybym nie wierzył w Pana Boga, to uwierzcie mi, że już bym dawno był w piachu.
No więc to jest, Panie Henryku, ten bardzo ważny element, o którym Pan mówi i o którym też mówiła Pani Maria. Bez Boga ani do proga, jak mówi to powiedzenie staropolskie.
Jakby tu przyjechała do mnie wasza telewizja Trwam, to ja mam świadectwa takie, że to by poszło w świat. I to są świadectwa, które mam na ścianie, jedno świadectwo Matki Boskiej z Częstochowy, gdybym się nie modlił do niej i mam takie świadectwa, które kamera zarejestruje.
Myślę, że panie Henryku, kiedyś to będzie możliwe. No dziękuję panu za ten telefon. Tak, dziękujemy bardzo serdecznie. I bardzo ważny element. Nie można być człowiekiem, nie można doświadczać wartości życia, o czym mówił nam pan Henryk, nasz rozmówca, nie modląc się, nie doświadczając tego wymiaru wiary w naszym życiu.
Ja tutaj może jeszcze wspomnę, tak jak już mówiłam, tych wskazań miałam dużo każdego dnia i musiałam bardzo szybko niektóre sprawy rozwiązywać. Na przykład miałam, załóżmy, kobiety, które miały trudną sytuację materialną. Zawsze mawiałam, nie martw się, ja ci pomogę. Miałam, załóżmy, wskazania lekarskie do aborcji. Mówiłam, nie martw się, urodzisz zdrowe dziecko. I tak jak już kończyłam tą pracę w ciągu dnia, tak myślę sobie, ojej, przecież cóż ja opowiedziałam, przecież ja muszę te problemy rozwiązać.
Jak jej pomogę?
Niewiele mam. Mieszkanie 14 metrów na strychu z przemarzającym dachem i tak dalej, ale to już nie będę mówiła. Z brakiem możliwości podłączenia pralki automatycznej. Lata 80. Wtedy wyprawki były dla dzieci, ubranka dla dzieci były na karty ciążowe. Więc zaczynałam w ten sposób, że najpierw prosiłam swoje koleżanki, kolegów, którzy mieli dzieci już podchowane, żeby oni dawali mi te ubranka. Natomiast w każdy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca jechałam na Jasną Górę. Pamiętam, zawsze stawałam w kącie i widziałam, jak ludzie składają Matce Bożej prezenty w formie kwiatów. A ja tak stawałam w kącie i mówię, wiesz, mamo, ja dla ciebie nic nie mam, bo autentycznie nie mogłam jej kupić takich pięknych kwiatów. Ale zawsze mówiłam, ale masz tutaj te dzieci i mówiłam im o tych wszystkich problemach.
I tak się złożyło, że Matka Boża mocą swoją wszystko zorganizowała, można by rzec.
Mało tego, ja zresztą gdzieś wszędzie mówię, że jestem świadkiem wielkich cudów.
Cuda właśnie trzeba zauważyć My często przechodzimy, nie dostrzegając, pozbawieni tej Bożej wrażliwości.
Ale to jest niezwykłe, że na przykład w momencie, kiedy ja po ludzku nie miałam żadnych możliwości materialnych, zupełnie żadnych, tymczasem jeden tir darów 30-40-tonowy ja otrzymywałam w miesiącu. Więc te matki, które zaufały, które po prostu zdecydowały się urodzić dzieci, w stanie wojennym, zresztą potem był ogromny kryzys materialny w kraju, a te matki miały naprawdę ogromną pomoc i zawsze o każdej porze dnia czy nocy mogły zadzwonić i mogły tę pomoc uzyskać.
Tak. Pani Mario, dziękuję. Jeszcze słowo pana profesora i odbierzemy telefon za chwileczkę. Bardzo proszę.
A propos tej, więc mobilizacja jakiejś takiej wrażliwości społecznej w tych przypadkach ma znaczenie. Taka dziewczyna, która uciekła z domu, bo wstydziła się, już jak ciąże było widać, a ona była przed maturą, z kiedyś z prowincji. I na dworcu się tułała w Warszawie, także policja go przyprowadziła do nas do kliniki. Ja ją położyłem u nas, no i przeprowadziłem rozmowę, ona już do domu nie wróci. Poprosiłem o adres do rodziny, do tego. Więc przyjechała babcia. Bo ojciec nie, matka też jakoś nie, tego babcia przyjechała. I przetrzymałem ją do końca, ona urodziła, żeby to dziecko pójdzie do adopcji, prawda? Więc ona zresztą. Na drugi czy na trzeci dzień po urodzeniu tego dziecka spotykam ją na korytarzu, a on mówi, panie profesorze, proszę mi oddać moje dziecko. A ja mówię, a przecież się go zrzekłeś. Ale to ja jestem matka, to jest moje dziecko. Ja mam prawo. A ja mówię, a wiesz co? Pewnie tak. Tylko ty dopiero teraz wiesz, że masz prawo i to. A gdzie z tym dzieckiem pójdziesz, nie? Jak masz taki dom. To wiesz co? Mam radę. Zatrzymam cię jeszcze. Poprosimy tą babcię, jak przyjedzie. Ja muszę się rozmówić, nieprawda? Zobaczymy. Koniec był taki finał, że jednak rodzina ją przyjęła. I została. Nawet maturę zrobiła w późniejszym terminie, co prawda, ale zrobiła. Ale obudziło się w niej macierzyństwo. I ta rodzina jakoś też się nawróciła, że tak powiem, bo to przecież ich dziecko. Ja rozmawiam z nimi, mówię, hodowaliście to dziecko i patrzyliście na nie od początku, nieprawda? Musicie wziąć odpowiedzialność za to wszystko do końca, nie? I pomóc temu.
Czyli tutaj całe środowisko musi być w przyjęcie dziecka zaangażowane. Nie tylko matka, ale również i ojciec, najbliżsi i najbliżsi, to, co pan profesor mówi, absolutnie. Pozytywne nastawienie personelu medycznego.
Nie wolno z tego rezygnować zupełnie. Dać telefon, zapytać się, dowiedzieć się, położną zawsze, są te społeczne położne, niech żeby poszła tam na miejscu i sprawdziła, jacy są sąsiedzi, to im potem nieraz to jest też przykro, to trochę tego, że oni wcześniej się... Oni to wszystko widzieli, tylko że za blisko stali, nieprawda, no to nie widzieli.
No nieraz tak bywa. Odbierzmy telefon, panie profesorze, pani Mario, bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto telefonuje do nas?
Moje imię Adam, ja telefonuję z Gdańska.
Słuchamy pana.
Mam prośbę tutaj do szanownego grona o informację. Króciutko może powiem. Moja małżonka jest również lekarzem. Również zajmuje się dziećmi, tym, że nie dziećmi nienarodzonymi, a już takimi, które się urodziły, aczkolwiek bardzo często styka się z problemem takim, że robi się tą aborcję w szpitalu faktycznie niepotrzebnie. W związku z tym, no, że na pilnie poszukuje właściwie kontaktu, a jesteśmy z Gdańska, z jakąś organizacją, która się zajmuje podobnymi problemami, jakimś stowarzyszeniem lekarzy. Ciężko nam namierzyć takie stowarzyszenie.
Więc panie Adamie, tak? Dziękując za ten telefon, myślę, że pan profesor szybciutko odpowie wraz z panią Marią, jak się z wami skontaktować.
To znaczy, ja może podam swój numer telefonu. To jest komórka 0692787.
Raz jeszcze.
191. 0692787191.
Jeszcze raz, pani Mario. 609.
0692787191.
692-78-71-91.
Tak.
To jest numer do pani Marii Bienkiewicz, prezes Fundacji Nazaret. Panie profesorze, a jeszcze jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich, czy też taką pomoc właśnie świadczą w Gdańsku, czy może z panem profesorem się jakoś...
No, Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich to są wszędzie. To ja byłem w zeszłą kadencję prezesem na przykład Mazowieckiego Towarzystwa, więc nasze działanie w tym... Tam są lekarze różnych specjalności. Na początku, w latach 50., z którymi ja miałem do czynienia, to głównie byli zainteresowani i wciągnięci do współpracy właśnie w naturalne planowanie rodziny. A dzisiaj to już nie bardzo. To niewielu jest. No, ginekolodzy tak, natomiast inne specjalności w to nie wchodzą. Więc tam się prowadzi innego typu działanie, bo jest cały szereg problemów właśnie ogólnych, na przykład rodzina. Ja głównie rozwijałem przez ten lat, 5 lat w tym kierunku, żeby po prostu prowadzić takie, powiedzmy, te wykłady i tak dalej, zapraszać na temat właśnie rodziny, która tak bardzo była u nas źle i dalej jest niewłaściwie traktowana.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy również panu Adamowi za ogromną wrażliwość i gratulujemy tej troski jego małżonki, że widzą zarówno małżonkę, jak pan nasz rozmówca wskazał, mówił, jest pediatrą, widzi nie tylko te dzieci już żyjące, ale również i dostrzega dramat zarówno matek, jak i dzieci nienarodzonych. Kontakt z Fundacją Nazaret, z panią Marią Bieńkowską.
Bienkiewicz,
przepraszam, 692-78-70.
Więc postaramy się pomóc.
91. Widzowie nasi mogą ten numer również zobaczyć na dole swoich ekranów telewizyjnych.
Postaram się pomóc i postaram się rozwiązać ten problem, jaki jeszcze jest.
Czy też pomóc w zorganizowaniu jakiejś struktury?
Przede wszystkim, może wskazać kierunki czy osoby.
W tym przypadku poprzedni słuchacz, pan Henryk z Wrocławia, również zauważył jedną rzecz, że cała mentalność aborcyjna, która dąży do zabójstwa dziecka nienarodzonego, również jakby powoduje mentalność eutanatyczną, czyli dążenie do zabójstwa czy do pozbawienia człowieka życia w sposób sztuczny, nienaturalny.
To już jest na ogromną skalę międzynarodową. Ja tutaj chciałam dodać, że Światowa Organizacja Zdrowia tylko rejestruje bo tutaj nie ma takich nielegalnych aborcji jakoś tak wychwyconych, ale tylko te zarejestrowane, to ta ilość waha się w ciągu jednego roku od 50 do 70 milionów w skali dodam jednego roku. Natomiast tutaj dla porównania dodam, że w czasie II wojny światowej, która trwała no, 39 do 45 roku, tylko po prostu zarejestrowanych wszystkich ludzi zginęło 50 milionów. Więc z jednej strony trzeba zwrócić uwagę na dramat dziecka zabijanego, a tym samym oddziaływanie na rodzinę, ale mnie martwi jeszcze coś w tym wszystkim. Po pierwsze, w latach 50. naród polski składał śluby jasnogórskie, gdzie jest podane, że śmierć wolimy ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu dziecku nienarodzonemu. Tymczasem po pierwsze, nie dotrzymaliśmy tych ślubów jasnogórskich, a po drugie, to, z czym ja się spotykam na co dzień, to ludzie nie mają pojęcia o tym, że ten czyn podlega ekskomunice. I tutaj czasami jakiś ksiądz zwrócił uwagę na osoby, chociażby często też słyszę tutaj, no podejmujemy różne działania w obronie życia i często słyszę młodych ludzi, którzy mówią zaraz, no ale powinniście zrobić coś takiego, żeby ci wszyscy politycy, którzy głosują za uśmiercaniem dzieci, żeby też mówić głośno im o ekskomunice. O tym się praktycznie nie mówi. Ludzie nie wiedzą i właściwie często nie mają pojęcia, że ten czyn właśnie objęty jest. Nie wiedzą, kto podlega ekskomunice. To nie tylko jest kobieta, nie tylko jest przede wszystkim kobieta, lekarz i ci wszyscy, którzy uczestniczą w tym procederze.
A prawo kanoniczne bardzo
wyraźnie jest to, mówi. Prawo kanoniczne
precyzuje.
Tak, tylko że bardzo wielu ludzi po prostu o tym nie wie.
I w tym przypadku nieznajomość prawa szkodzi nam.
Tak, tak.
I również zabitemu dziecku, które jest ofiarą w tym wszystkim. Pani Mario, za chwileczkę powrócimy, odbierzmy telefon. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Z kim
dzwoni Bożena Maria z Gdańska.
Szczęść Boże, Pani Bożena.
Pozdrawiam wszystkich w studiu. I tutaj chciałam się zwrócić do pana profesora. Kochany panie profesorze, ja bardzo, bardzo panu dziękuję, że zwrócił pan na pewną rzecz uwagę i to było pod koniec tej audycji porannej i teraz jeszcze raz do niej wrócił, że naturalne planowanie rodziny to nie naturalna antykoncepcja. Wielkie dzięki. I to, że pan wspomniał, że ciąża może się zdarzyć także przy stosowaniu tych metod. Otóż ja mogę troszeczkę tą sprawę chcę przedstawić króciutko, jakby przerysowując, ale ma to swój cel. Otóż jakby taka wyrosła teraz jakby taka propaganda pewnej jakiejś chorobliwa, powiedziałabym, mentalność cyklu. I tutaj w ten sposób jakby metoda, ta naturalna, planowanie rodziny, która miała być jakby okresowym rozwiązaniem pewnych krytycznych sytuacji, stała się w tej chwili stylem życia. I ludzie po prostu jakby zaczynają wchodzić w kompetencje Pana Boga. Otóż przecież małżeństwo zostało ustanowione przede wszystkim po to, aby było przekazywane życie dzieciom, które one mogłyby kiedyś osiągnąć życie wieczne. A w tej chwili, czyli Pan Bóg jest dawcą nowego życia i nie potrzebuje do tego ani rozhistoryzowanych lekarzy, ani rozpaczających rodziców. Po prostu to są Jego kompetencje. W związku z tym to, czego On od nas oczekuje, nasz Bóg, Trójcy Jedyny, to dobrowolna współpraca z Jego wolą. I to jest jedyne jakby. W związku z tym jedyne, czego Bóg wymaga od małżonków, to chęć przyjęcia dzieci, które zdecyduje się im zesłać. Czyli, bo przecież wiemy, że ludzie idą do nieba przez spełnienie woli Boga, a nie przez układanie za Niego planów. I teraz jakby powstaje pytanie, czy więc każda rodzina powinna mieć całą gromadkę dzieci? Ja bym powiedziała w ten sposób. To zależy od Pana Boga. Każda rodzina powinna mieć tyle dzieci, ile Bóg chce im dać. Jednak ich nie mają. Przecież ja tutaj się odniosę do takich pewnych w statystykach amerykańskich, 44% amerykańskich rodzin nie ma dzieci w ogóle. 22% ma zaledwie jedno dziecko. A katolicy żyjący w miastach mają obecnie o kilkoro dzieci mniej niż na terenach wiejskich, prawda, które są, to cytuję jeszcze raz ten moment, w 80% protestanckie. Czyli z pewnością nie jest to wolą Bożą. I stosowanie naturalnego planowania rodziny przez tak zwanych pobożnych katolików jest jednym z głównych powodów, w pewnym sensie też, no, że spada liczba urodzeń. Czyli, no, powiedzmy sobie, zwolennicy naturalnego planowania rodziny, ja już nie wspominam o innych metodach, bo oczywista jest sprawa, że my katolicy nie mówimy o żadnych innych metodach, prawda? Bo one jakby są już z natury w kategoriach grzechu je rozpatrujemy. Ale wracamy właśnie do tej tak zwanej dopuszczalnej, niby spokojnie, że zwolennicy naturalnego planowania rodziny używają często pewnego argumentu sentymentalnego, który by tak brzmiał, że przecież Bóg chce,
tak,
żeby
pani
ludzie...
Pani Bożenno, tak, jaki pani chciałaby problem zaprezentować?
No, chciałabym krótko, żeby to...
żeby mógł się ustosunkować.
Dobrze. Chciałabym, żeby pan profesor, dziękując mu jeszcze raz za poruszenie tej sprawy, jeszcze raz do tego wrócił i podkreślił, żeby się jednak pomyśleli o tym, że przede wszystkim mamy przyjmować dzieci. Tu zresztą niedawno w audycji, już kończę, Stworzeni do miłości, jeden z wspaniałych księży, chyba biskupów, wypowiadał się, że on był 9. dzieckiem w rodzinie. Czyli uważam, że rodziny powinny się otwierać, szczególnie, że dużo jest rodzin w tej chwili zamożnych, na większą ilość dzieci, a nie na planowanie, no, 3, maksymalnie 4, prawda? Dziękuję serdecznie.
No właśnie, a jak to jest w pani przypadku, pani Bożeno?
No, mój przypadek jest szczególny, proszę ojca, bo ja zostałam sama, czyli po prostu już w momencie, kiedy poczęło się jedno dziecko, zostałam sama opuszczona i przez męża i już nie było w związku z tym możliwości, pan Bóg mi nie dał drugiej możliwości.
Że
dziękuję serdecznie
tego,
z Panem Bogiem.
Tego, że pani nieraz właśnie często ubogaca swoimi przemyśleniami nasze audycje. Również dziękujemy za ten telefon i pozdrawiamy. Szczęść Boże. Panie profesorze,
tam
raz jeszcze...
Przekonywanie do tego, ile kto powinien mieć dzieci, to najlepszą metodą to jest przykład. Więc przykład. W otoczeniu to oczywiście są osoby, które z różnych powodów niepłodne na przykład, czy tak dalej. To jest taka też istota. Natomiast inaczej przekonywanie kogoś, mówienie, to ma niewielki ma wpływ. My wiemy, natomiast wojowanie z płodnością to jest zupełnie bezsens. To jest dziwoląg w naturze, bo atrybutem kobiecości jest właśnie płodność.
Macierzyństwo.
Przede wszystkim. Natomiast i kierowanie tą płodnością w jakiś sposób, wykorzystywanie informacji o tym, proszę bardzo, to jest możliwe, ale nie w ten sposób, że jak dzisiaj w szkole i wszędzie, nieprawda, wszystko od początku, antykoncepcja lub zapobieganie ciąży i tak dalej dzieciom. No, to wygląda to w ten sposób, że jakby ta płodność była chorobą.
A życie poczęte jest przedstawione jako jakiś intruz w łonie kobiety. Tak, i to jest bardzo niebezpieczne, tym bardziej, że skutki demograficzne, jak pan profesor zauważył, to są, no, są bardzo negatywne, szkodliwe i złe dla społeczeństwa nawet.
Z kobietami, które nie mają instynktu macierzyńskiego. To się, rzadko się spotyka, ja przecież z wielu kobietami mam do czynienia, nie tylko tymi, które przychodzą w ciąży przecież ginekologiczne, ale są takie, które nie czują w ogóle macierzyństwa.
Czasami, ale to już jest patologia.
No ja tak traktuję to. Ja uważam, że to jest jakiś defekt, nieprawda? Bo ja rozumiem, że ktoś poświęcił się, nie... albo tak, jak ja miałem na... A to ja już mówiłem chyba rano, że na sali porodowej 45-letnia niewiasta rodzi. No więc pełna sala jest, położne przy niej chodzą, takie zmartwione, że będą miały kłopot. Ja tam z nią trochę porozmawiałem z tą panią, ona jest zupełnie pogodna, wszystko idzie prawidłowo, nie ma jakichś kłopotów, nie mamy z nią. Ja mówię, a pani zdecydowała się w 45 roku, a przed tym jak to było? Och, ona mówi, bo ja rok temu wyszłam za mąż. A ja mówię, ach, to wszystko tłumaczy. Więc i proszę sobie wyobrazić, 45 wyszła za mąż i ona, a ja często się zdarza, że przychodzi kobieta, która nie jest, nie, tego mówi, no tak, no nie mogę urodzić, bo nie mam męża. No po prostu ma ten instynkt macierzyński. Dużo jest, bardzo często tak bywa, że one znów gdzieś się wyrażają, powiedzmy, w pracy społecznej, czy tam przy dzieciach praca. Nauczycielki to są czasami też miałem takie, które przekazują ten instynkt macierzyński na wychowanie drugich. I to też jest bardzo dobrze i też jest bardzo potrzebne.
I to jest jeden
i tu osądzanie, to
wyjścia.
Bardzo trudno. No, ja myślę, tak, każdy przypadek jest inny, ma swoją historię. Jak się wejdzie od strony tej historii, tego przypadku, to się duże rzeczy rozumie. I lepiej wtedy można z tej rozmowy więcej wychodzi, nieprawda? Nie zawsze musi być efekt, który ja uważam za najsłuszniejszy, ale daje jej dużo do myślenia i ona często potem wraca. A bardzo często bywa tak, że po latach przychodzi i mówi, że jak pan dobrze mnie wtedy ustawił. Ja nawet nic nie pamiętam, a jednak to miało tak, że uważam...
Czyli dobry gest, przyjacielski gest, dobre słowo, wysłuchanie.
Tak. Wejście w cudzą biedę, po prostu kłopot, powiedzmy ten, wejście, żeby, i pójść jego ścieżką, jak on myśli.
Czyli lekarz jest również osobą towarzyszącą w tym cierpieniu, w tej niedoli.
Tak, tak. Ja myślę, lekarz to, co to znaczy leczenie? Leczenie nasze to jest, uważam, że tu jest ważniejsze nasze sposób podejścia. To nasze leczenie to ma o wiele mniejsze skutki, nawet jeżeli bardzo dobry lekarz tak załatwia, to potem tak bywa, potem pacjentka nie wie, czy dobrze robi, czy źle, i skutki też nie muszą być najlepsze.
Panie profesorze, dziękuję. Odbierzmy telefon, słuchamy. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, kto telefonuje?
Szczęść Boże, Eugenia z Warszawy.
Słuchamy pani.
Chciałabym się podzielić a propos macierzyństwa swoim doświadczeniem. Mianowicie... 30 lat temu okazało się, że jestem w ciąży. Byłam po wypadku samochodowym z jakimiś tam problemami. I lekarz oczywiście, do którego poszłam, ginekolog, mówi, no tak, ciąża natychmiast usunąć, pani umrze przy porodzie, pani... No i tak dalej, dzieci zostaną sierotami. Miałam dwoje małych dzieci, no bo tam na pewno, bez żadnych badań, że jeżeli jest podejrzenie krwiaka mózgu, to na pewno już pani umrze. I tak dalej. No byłam zrozpaczona, powiedziałam lekarzowi, że to nie jest ciąża, to jest dziecko. No i wyszłam z gabinetu. Wróciłam do domu, wynalazłam telefon do pana profesora Proszyńskiego, którego osobiście nie znałam, ale wiedziałam, że jest porządnym człowiekiem. Trafiłam na świętej pamięci żonę przy telefonie i mówię, że no mam taki problem, każą mi usunąć ciążę i ja szukam uczciwego lekarza. Ja wiem, że pan profesor nie przyjmuje prywatnie, więc proszę, żebym podał nazwisko takiego lekarza, który jest uczciwy i powie mi uczciwie, co, jak to dalej robić z tym wszystkim. Czyli nie wchodziło w grę usuwanie, tylko jak prowadzić tą ciążę. A pani Wiesia po chwili przyszła i mówi, mąż twierdzi, że uczciwszego niż sam to nie zna. W związku z tym proszę przyjść do nas. No i rzeczywiście urodziłam ślicznego, zdrowego chłopczyka, bez żadnych problemów, nie było żadnych sensacji, tylko tyle, że mnie zaszczepiono lęk, że ja umrę przy porodzie i jak pojechałam do szpitala, to cała rodzina umierała ze strachu, że no co się ze mną stanie. I chciałam właśnie powiedzieć, że znam kilkoro takich dzieci, które chodzą po naszym osiedlu, które żyją dzięki właśnie dobrej radzie, dzięki temu, że pan profesor przyjął nawet wieczorem czy o świcie, żeby matce wytłumaczyć, żeby matkę skonsultować i tak dalej. I dlatego marzy mi się pomnik dla takiego lekarza, jakim jest profesor Proszyński, że za to właśnie to dobro, które uczynił bardzo wielu matkom. Ja jestem dzisiaj dumna ze swojego syna 30-letniego, że no wiele radości przyniósł w naszym życiu, odmłodził nas, bo miałam wtedy 39 lat. Znów od początku byliśmy młodszymi rodzicami i za to wszystko bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję.
My też, panie Eugenio, bardzo dziękujemy za ten telefon, za to świadectwo. Szczęść Boże.
No ja mogę na ten temat też bardzo dużo powiedzieć i potwierdzić to, co mówiła pani, że o każdej porze dnia czy nocy pan profesor zawsze był gotów.
Był dla matki, dla dziecka.
Dokładnie, tak, tak.
Panie profesorze, a skąd siły?
No cóż, to jest już... Inaczej nie mogę, nie powinienem. Przecież to nie jest zawód taki jak każdy inny. To się nazywa służba. dużo pracujących w naszym zawodzie uważa, że służba to trochę tak wygląda. A ja uważam, że właśnie to jest służba i tak to traktuję. I myślę, że największa, majątku można się nie dorobić. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze, ja 6 dzieci przecież wychowałem i mając duże trudności, jeżeli chodzi o ten, bo trochę byłem
na indeksie.
Delikatnie mówiąc.
Ale ja nie skarżę, nie narzekam. Wszystko udało mi. Ja robiłem to, co uważam, że powinienem robić i myślę, że jakieś tam efekty z tego były.
O tym mówiła pani Eugenia z Warszawy w swoim świadectwie. Także bardzo gratulujemy panu profesorowi i cieszymy się, że możemy takiego świadka i taką osobowość gościć w naszym studio.
Ja tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że te kobiety, które chociażby zgłaszały się do aborcji, one były, przepraszam za określenie, ale one były często tak zaszczute w swoim środowisku, że taka rozmowa ciepła, serdeczna, często przytulenie jej w tym ogromnym jej bólu, płaczu, to było niezwykłe. I to, co pan profesor mówi, wczucie się w ten problem tej kobiety. I to jest właściwie początek sukcesu, bo ta dziewczyna, ona wiedziała, że ta matka, ona wiedziała, że ona może o wszystkim porozmawiać, że mimo tego, że jest osoba dorosła, że jest osobą dorosłą, ona też pragnęła tego przytulenia, tego ciepła, tej serdeczności.
Odbierzemy telefon kolejny. Bardzo proszę, słuchamy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jolanta z Koszalina z tej strony. Ja chciałam dać takie świadectwo.
Pozdrawiamy Koszalin.
Obecnie spodziewam się trzeciego dziecka. Mam 36 lat. Pierwsze dziecko urodziłam w wieku 31 lat. No i obecnie niezmiernie żałuję, że tak późno w ogóle urodziłam pierwsze dziecko. No bo prawdopodobnie to trzecie dziecko będzie ostatnie, no bo jak już mówię, nie jestem młoda, mąż jest jeszcze ode mnie starszy i taką chciałam jakby przestrogę tym osobom młodszym, które wahają się z jakichś tam względów, nie wiem, finansowych albo wygody, że po prostu nie ma się na co oglądać, bo nie wiem, lepszy samochód, jakaś tam wycieczka, to jeszcze zdążą zrobić na emeryturze. No na emeryturze nie urodzi się dzieci po prostu. A wiem, że serce moje jest takie, że mogłabym jeszcze tej miłości dać, no powiedzmy, czwartemu dziecku, czy może nawet piątemu. Zresztą sama radość, jak widzę, jak tych dwoje dzieci się teraz bawi. Także to jest taka moja refleksja
pani
właśnie.
Pani Jolanto, nawet chyba słyszymy, tak?
No, są dzieci.
Gdzieś tam są przy pani, odzywają się.
Tak, tak. To jest takie właśnie, tak z tym się chciałam podzielić. Natomiast mam pytanie, jak dotrzeć właśnie do lekarzy katolickich, bo taki mój dylemat, ja chodzę do przychodni i tam no troszeczkę jestem zszokowana tym, że powiedzmy młode dziewczyny dostają receptę na tak zwane plastry, no bez badania prawie, że no wypisuje im pielęgniarka, lekarz nawet nie bada i no czy jest możliwość właśnie bycia pod opieką takiego lekarza i czy ci lekarze przyjmują tylko prywatnie, czy też może w przychodniach? Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
Ja przepraszam, ja może tutaj wspomnę, że dziś, kiedy mam do czynienia bardzo, bardzo duży kontakt ze studentami, którzy na ostatnim roku Wydziału Lekarskiego mają ginekologię i położnictwa, oni kiedy mówią, zaczynają mówić na temat naturalnych metod planowania rodziny, są wyciszani. Mówi się, że nie wolno o tym mówić, bo to jest najbardziej nieskuteczna metoda planowania rodziny i przede wszystkim tutaj musimy zwrócić uwagę na szerokość rozpowszechnianych metod innych, właśnie tej całej chemii, ale tutaj będzie ta walka, dlatego że jest to walka o pieniądze, bo firmy farmaceutyczne chcą zarobić. Dodajmy, że metody naturalne nic nie kosztują od strony finansowej, natomiast tutaj jest walka o klientelę. I lekarze też z tego czerpią zyski. Właśnie często studenci przychodzą do mnie i pytają mnie, co zrobić, jaka jest prawda. Więc czasami rozmawiam z nimi i jest to zatrważające, jak oni są manipulowani. I teraz mamy takich lekarzy.
Panie profesorze.
No więc jeżeli chodzi o... Ja tu trochę napisałem na ten temat, wstępie nawet, że lekarz mniej się nadaje do, nie wchodzi w te naturalne planowanie rodziny, to trzeba być do tego w jakiś sposób ustawionym, wychowanym, nieprawda, i to przyjąć, bo to uważają, że to nie jest medyczna strona w ogóle, nie? To, tabletkę przepisać to tak, spiralę założyć tak. Natomiast naturalne planowanie rodziny, owszem, są te różne takie czy inne broszurki. Nie wystarczy dać kobiecie, żeby ona to przeczytała, ale trzeba z nią porozmawiać, trzeba jej do tego ją w jakiś sposób przygotować. Są takie kursy oczywiście i one są dość szeroko prowadzone. Ja sam bardzo dużo brałem udział w tym i są, i to nie muszą być lekarze, nawet nie położne. To mogą być nauczyciele ze szkoły i tak dalej, którzy są w to wprowadzeni. Także tu na lekarzy, właściwie lekarze to są potrzebne tam, gdzie jest patologia. Jeżeli jest przypadek, w którym trudności, pewne są trudności w ocenie stanu, i to wtedy jest lekarz potrzebny. A do prowadzenia tak, to ja dostawałem mnóstwo, do mnie przyjeżdżały tylko te, które były wyselekcjonowane przez położne, prowadzone gdzieś daleko, tam nawet kilkadziesiąt i sto i więcej kilometrów, i one przywoziły mi cały zestaw tych swoich kart, gdzie położna miała trudności w ocenie i ustawieniu jej. I tam ta rozmowa wtedy była potrzebna i badana, i rzecz wyjaśniano. Co do studentów, ja w tej chwili akurat ze studentami mam mniej do czynienia, ale spotykam się, dlatego że mamy absolwentów, którzy u nas są w kole tym ginekologicznym, u nas mają też ćwiczenia i w innych tych klinikach, że mam trochę z nimi i to z nimi rozmawiam oczywiście i ode mnie dostają materiały, na przykład i w jakiś sposób ustawiam. No, ale to do tego muszą być ludzie, którzy chcą to zrobić. Natomiast w sposób taki formalny jest to wprowadzone, ale w ciągu studiów tam wszyscy się zajmują chorobą.
Panie profesorze, a jak znaleźć, jak matka czy rodzice spodziewające się dziecka mają znaleźć dobrego lekarza, któremu zaufają, nawet jeżeli chodzi, czy znaleźć lekarza katolickiego w tym przypadku?
Na ogół jedne od drugich wiedzą i przychodzą.
Najczęściej
to tak jest. My teraz, to jest Warszawa, no to my nie jesteśmy, ale też jeździłem, to byłem w innych miastach mniejszych, jak na przykład powiedzmy Wrocławie, który znam skądinąd też blisko. Jak ja tam pojechałem na wizytację, to tu, tam, ówdzie, ale potem poprosiłem w jakąś peryferyjną przychodnię i tam przyjeżdżam, patrzę. Ja nie wiedziałem, nie znałem tej przychodni. A tam, jak ona świetnie prowadzi ta położna i właśnie kurs i to wszystko, ja mówię, proszę pani, ale i patrzę, ona ma bardzo dużo tych w kalendarzu zapisanych tych pań, które przychodzą. Mówię, skąd? Ach, one skądinąd z innych tych przychodzą i to. Mówię, dobrze, a pani, jak z lekarzami, a to? Ach, to mówi, to my tutaj wiemy, do kogo rozsyłać, nieprawda? Także to już na ogół wiedzą i przychodzą.
Panie profesorze i pani Mario, czas nasz biegnie nieubłaganie. Za chwileczkę będziemy kończyli, ale odbierzmy jeszcze ostatni telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Halo, prosimy.
Halo,
tak,
szczęść Boże. Wielką satysfakcją odnotowuję na falach Radia Maria taką ważną, wręcz strategiczną problematykę demograficzną. Ona ma skutki demograficzne, dalekosiężne, które wymagają odnotowania. Mówi Stanisław z Centrum Badań nad Rodziną Poznań. Witam pana profesora Nestora, polskich demografów, polskich ginekologów, położników.
Panie Stanisławie, tylko jest ogromna prośba. Halo? Halo, czy się słyszymy? Panie Stanisławie, ja bardzo proszę...
W spotkaniach nad rozrodczością polskiej rodziny, a zwłaszcza nad w tym okresie czasu, który tak był brzemienny w skutkach, gdy się okazało, że władza komunistyczna nie jest w stanie zaradzić sytuacji gospodarczej i wówczas nadmiar ludności, który wynikał z cyklu wojennego, tak zwanego demograficznego Rosetta, został został poprzez ingerencję polityczną świadomą zmniejszenia liczby populacji. Ta liczba populacji została w tragicznych skutkach swoich rozmiarach objęła ponad 25 milionów, czyli właściwie skutki pierwszej i drugiej wojny światowej bezpośrednio i pośrednio zostały tu zawarte. Mogliśmy się stać narodem demograficznie o potencjale prężnym, liczącym się w skali środkowej Europy, nie tylko środkowej Europy. Ta sytuacja została zaprzepaszczona. Ja pragnę podziękować panu profesorowi za niezwykle ofiarną i cenną współpracę interdyscyplinarną, którą żeśmy prowadzili w latach 1976 do początków lat 50., gdy istniał centralny problem sterowany, demograficzny w skali ogólnopolskiej i dużo cennych prac pod kierunkiem pana profesora w ramach tych badań udało się dokonać. I pragnę w tym zakresie panu profesorowi wyrazić podziękowanie,
uznanie,
a równocześnie zaznaczyć, że skutki demograficzne, które w chwili obecnej przeżywamy, będą dalekosiężne i będą niestety sięgały aż do trzeciego pokolenia. Dobrze, jeśli przełamiemy te trudności. Kwestia dzieciobójstwa nie będzie bezkarna. Ona wywarła bardzo duże straty, nie tylko bezpośrednio biologiczne, ale również psychiczne.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za telefon. Czas niestety nasz jest nieubłagalny. Ten telefon również jakby podsumował naszą dzisiejszą dyskusję. Okazuje się, że panowie doskonale się znacie.
Serdecznie
a pan mimo ciężkiej choroby
zatelefonował. Pozdrawiam pana profesora, panie profesorze. Wybieram się do Poznania, może kiedyś się spotkamy znów jeszcze.
Bardzo dziękujemy za to podsumowanie naszej dzisiejszej audycji, naszego dzisiejszego programu. Państwu przypomnę, że naszymi gośćmi byli pani Maria Bienkiewicz, przewodnicząca Fundacji Nazaret oraz pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych, pan Michał Troszyński, a rozmawialiśmy dzisiaj o wartości życia. Ponadto w prawie 50-letniej swojej karierze zawodowej, jeżeli można takiego słowa i takiego sformułowania użyć, pan profesor był między innymi, sprawował następujące funkcje. Był krajowym specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii, następnie był zastępcą dyrektora do spraw matki w Instytucie Matki i Dziecka. Był przewodniczącym sekcji demografii medycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN-u wraz z panem Stanisławem, którego teraz przed chwileczką słyszeliśmy z Poznania. I również założycielem Kliniki Położnictwa i Prenatologii Instytutu Matki i Dziecka oraz przewodniczącym Krajowego Zespołu Naturalnego Planowania Rodziny. To jest pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Michał Troszyński oraz pani Maria Bienkiewicz, przewodnicząca Fundacji Nazaret, którzy gościli dzisiaj w naszym studio. Raz jeszcze dziękuję Państwu za przybycie do studia. Te rozmowy niestety muszą pozostać niedokończone. I mam nadzieję, że jeszcze wkrótce się spotkamy, Panie Profesorze i Pani Mario.
Obiecamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz idzie.